Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Mama to chyba najpiękniejsze słowo świata. Przytuli, pocieszy, nakarmi pysznościami i opowie bajkę na dobranoc. Już jutro, 26 maja, mamy święto mamy. Dlatego w bajkowych tropach mamy będą w roli głównej. Ale nie zabraknie też opowieści o tanecznej treści i czytelniczych swawoli dla książkowych moli. Magdalena Pietruczak, Patryk Kowalewski, witamy oraz zachęcamy, by zostać z nami do 13.
Siedzę sam, już inne dzieci nie bawią mnie i tęsknię, bo przy mamie dobrze jest. Każde słowo, każdy gest, moja mama fajna jest. Przy niej dobrze czuję się, przy niej dobrze czuję się. Mamo, 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 tylko ty dajesz mi radości w smutku.
Mówi się, że dzieci do mamy mają mnóstwo pytań, a do taty tylko jedno. Gdzie jest mama? Bo mama to pierwszy nauczyciel, to kompan do zabawy i skarbnica dobrych rad.
Moja mama ma brązowe włosy.
Moja mama ma złote włosy.
Moja mama czarne włosy.
Moja mama ma brązowe.
Moja jest na mnie najważniejsza.
Moja też najważniejsza.
Moja też najważniejsza.
Bawić się.
Ja też się bawić.
Ja bawić i jeździć na rowerze z mamą.
Moja mama to nauczy tak książki.
Ja lubię z mamą się bawić i budować tory.
Mama potrzebna jest na pilnowanie dzieci, żeby robić śniadanie.
Mama jest ładna i ma złote serduszko.
Najbardziej się lubię z mamą bawić.
Lubię, jak mama mnie przytula, jak się do mnie uśmiecha.
Mama, mama, mama. Mama jest mamą.
Chcę się bawić, dobrze robię pierogi na ławki, na zelki.
Lubię chodzić na spacery z mamą.
Lubię pomagać mamie.
Lubię chodzić z mamą do tatą.
I
jakby mamy nie było, to bym był bardzo smutny. Mama jest potrzebna.
Lubię chodzić z nią na spacery, jeździć na rowerze.
Moja mama jest bardzo fajna i bardzo lubię z mamą jeździć na rowerach.
Moja mama jest pomysłowa, bardzo ją kocham, no i też lubię z nią chodzić na spacery.
Fajna, bo mi różne rzeczy też gotuje, bawi się ze mną
i robi różne rzeczy ze mną czasem.
Też lubię się z nią bawić, iść na spacery, jeździć na hulajnodze.
Ja lubię z mamą rysować i budować klocki.
Ja lubię z mamą się uczyć na rowerze.
Moja mama ma białe włosy.
Ja życzę sobie, jak mama mnie przytula i całuje i daje mi busiaczki.
Ja lubię, jak wyjeżdżamy na wakacje.
Ja lubię z mamą jeździć na rowerze.
A ja lubię z mamą na dworcu.
Ja lubię, jak mama z tatą robią mi samolocika.
Ja lubię, jak jeżdżę z tatą i mamą na rowerku.
Bo dziadki z tatulaszków.
Ja lubię, ja lubię z mamą spędzać na plac. Ja chcę, żeby moja mama ze mną się bawiła i moimi zabawkami z trasak sam.
Mama to też zbiór powiedzonek i wielu wspomnień. Posłuchajmy, jak nieco starsi bajkowi słuchacze wracają do czasów dzieciństwa.
W zimę wychodziłem na tak zwaną górkę, by móc się poślizgać. Spędzałem tam mnóstwo godzin. Jak tylko wracałem, zastanawiałem się, co będzie w domu. No i było. Gdzie? Co ty robisz? Nowiuskie spodnie, że tak powiem. Nowe spodnie, wytarte. Ja ci dam. Oczywiście, wiadomo, był krzyk.
Mama nigdy na nas nie krzyczała, ale łapała ścierkę i ścierką czasami tak przez łeb.
Historia z zakalcem w tle. Święta wielkanocne, mama piecze babkę. Okazuje się, że jest z wielkim zakalcem. Bierzemy ją do domu. Kłamiemy mamie, że jest pyszna i co roku mama piecze tą samą babkę z wielkim zakalcem. I co roku jemy tą babkę i udajemy, że nam bardzo smakuje.
Kiedyś nam dała na obiad przeterminowane kluski.
Oj, to dużo było zawsze historii śmiesznych z moją mamą, bo moja mama to ma takie bardzo dobre poczucie humoru. Ale taka najbardziej zabawna to historia, która toczyła się w każde święta Bożego Narodzenia. Kiedy to się przebierała za świętego Mikołaja, brała specjalny dzwonek i dzwoniąc nim udawała, że Mikołaj stoi już pod drzwiami i przynosi prezenty. My oczywiście zawsze wiedzieliśmy, że to jest nasza mama, ale co roku udawaliśmy, że jej nie rozpoznajemy i dawaliśmy jej szansę bycia tym świętym Mikołajem.
Z moim farbowaniem włosów, jak pierwszy raz pofarbowałam je na bardzo ciemny, czarny, trwały kolor, to oczywiście mama tylko się zaśmiała i powiedziała, że nie, spokojnie, zmyję się. Albo jak kiedyś do domu przyniosłam 7 kotów, to mama je przywitała oczywiście z otwartymi ramionami i musiała mnie bronić przy tacie. Kotki zostały, mają się dobrze.
Mieliśmy gospodarstwo takie duże, no i po obiedzie trzeba było iść zaraz do pracy. No a mamusia mówi tak, no dzieci, ja poszłam, a wy nie siedźcie.
Moja mama zazwyczaj się denerwuje, kiedy na przykład ją poprawiam, jak powie coś źle. I ona zazwyczaj wtedy mówi, że ona będzie mówić, jak sobie chce.
Zdarzyło się tak, że chciałam napić się soku jabłkowego i mama, akurat było w szklance wlany taki brązowy płyn, no to mama dała mi po prostu, myśląc, że to sok, okazało się, że to było piwo.
Wszystkim mamo składam najserdeczniejsze życzenia. Żyjcie nam 100 lat.
Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd.
Tak, tak, nie ma jak u mamy. Dawniej na laurkach bardzo popularne były takie życzenia. Mamo, mamo, cóż ci dam? Jedno serce, które mam. A w tym sercu róży kwiat. Mamo, mamo, żyj 100 lat. A jak brzmią życzenia dziś?
Ja życzę mojej mamie, żeby bardzo długo żyła i żeby była zawsze szczęśliwa.
Ja chcę, żeby była zdrowa i żeby spełniało się życzenia.
I żeby się często ze mną bawiła.
Ja chcę, żeby moja mama była zdrowa, żeby miała dużo przyjaciół, żeby była szczęśliwa.
Żeby była zawsze wesoła.
Żeby miała super wypasione auto.
Żeby mama zawsze miała uśmiech na twarzy.
Bym dała mamie duży uścisk.
Żeby mama miała to, czego chce.
że mama miała dużo pieniędzy, że tyle jej wystarczyło.
Ach, te mamy, nasze mamy, bardzo, bardzo je kochamy.
Polskie Radio Białystok oczywiście dołącza się do tych życzeń. A już za chwilę w bajkowych tropach założymy puenty i paczkę, czyli specjalne buty i spódnicę baletową.
Bajkowe tropy.
Taniec to język, który przemawia do serca, wyraża emocje, uwalnia od trosk i poprawia humor. O tanecznej pasji już teraz w bajkowych tropach opowiedzą dyrektor Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca w Białymstoku, Alicja Ewa Złoch i jej uczennice.
Moje zamiłowanie do tańca to jest czas, kiedy miałam 4 lata. Zawsze podobno byłam ruchliwym bardzo dzieckiem i podobno moim ulubionym tańcem była lambada. Mama mnie zapisała do zespołu przy Młodzieżowym Domu Kultury w Radomiu, bo ja pochodzę z Radomia. Tak zaczęła się moja przygoda, natomiast taka już poważna przygoda z samym, potocznie mówiąc, baletem, czyli tańcem klasycznym i szkołą baletową, zaczęła się w momencie, kiedy byłam w 3 klasie podstawówki. I właśnie w tym Domu Kultury wisiało ogłoszenie na tablicy, ogłoszeń, informacja o tym, że jeśli kochasz tańczyć, to właśnie czekamy na ciebie. I to była informacja o rekrutacji do Szkoły Baletowej w Warszawie. No i wywierciłam podobno dziurę mojej mamie, żeby pojechała ze mną do tej Warszawy. Skończyłam Szkołę Baletową w Warszawie, potem zostałam tancerką Polskiego Baletu Narodowego i jednocześnie podjęłam się na studia pedagogiczne na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, które ukończyłam z wyróżnieniem. I tak moja przygoda tancerki i pedagoga zaczęła się gdzieś łączyć. Ta moja rola nauczyciela, przekazywanie wiedzy, pokazywała, że gdzieś to idzie w dobrym kierunku, bo moje uczennice, które przygotowywałam na konkursy, zaczęły osiągać wysokie laury. I w wieku 30 lat, po 10 latach bycia tancerką na największej scenie w Polsce, po prostu podjęłam decyzję, że przechodzę już tylko uczyć. Każdy z moich pedagogów jest odpowiedzialny za inną technikę taneczną. Ja jestem od klasyki i kocham balet, zawsze to mówię moim uczniom. Mam wspaniałą nauczycielkę od tańca współczesnego i jazzowego. Również mam świetnego nauczyciela od akrobatyki. Wspaniałe panie od umuzykalnienia i audycji muzycznych. I w tym miejscu my się wszyscy spotykamy. Właśnie kształcić tych młodych adeptów. Tak mówimy o naszych uczniach, którzy pragną właśnie nie tylko tańczyć, ale i się uczyć o tym tańcu. W naszej szkole poza praktyką w sali jest również i teoria.
Jakie cechy, oprócz oczywiście talentu, musi posiadać młodzież, która chciałaby tańczyć profesjonalnie?
Uważam, że w tych czasach to przede wszystkim determinacja. Determinacja, ponieważ jest to zawód, bo już tak to określam, który wymaga, nie chcę powiedzieć wyrzeczeń, ale wiele poświęceń. Jednak jeśli decydujemy się na przyjście do takiej szkoły, to w tej szkole musimy poza lekcjami ogólnokształcącymi pracować nad własnym ciałem, czyli rozciągać się, cały czas ćwiczyć kondycję. Ja to mówię, że tancerz nie ma 2 miesięcy wakacji, tylko może sobie pozwolić na maks 2 tygodnie takiego luzu, a jednak trzeba gdzieś nad ciałem pracować. Więc uważam, że determinacja jest takim bardzo ważnym słowem, ale i pasja. To jest równolegle. Bez tej pasji i miłości myślę, że ciężko będzie przejść te wyzwania, które każdego dnia są stawiane uczniowi w tej szkole.
Ale rozumiem, że taniec potrafi się pięknie odwdzięczyć.
Och, tak, ja myślę, że te emocje wyjścia na scenę, nic nie jest w stanie ich zastąpić, nic. Plus radość rodzica, który widzi i nasza, jak się dziecko rozwija.
To jest moja pasja. Kocham balet, kocham tańczyć. To może być moja praca w przyszłości i ciągnie też mnie do tego.
Po prostu jak też przychodzę na przykład do opery, po prostu prześlicznie tam tańczą i po prostu chyba
to bym chciała zostać baletnicą.
Taniec jest dla mnie całym życiem, tańczę od 5 roku życia, no i po prostu go kocham.
Ogólnie to od dziecka mnie interesuje balet i pamiętam, że najbardziej mnie zainspirowała bajka Balerina. Myślę o tym na poważnie i no, chciałabym występować na scenie w operze.
A żeby zobaczyć, jak wygląda nauka w tej szkole, warto wpaść na piknik baletowy. Już w sobotę 31 maja od godziny 11 do 15 przy ulicy Hetmańskiej 76 w Białymstoku czekać będzie mnóstwo atrakcji, m.in. pokazy taneczne, prezentacja baletowych akcesoriów, animacje i słodkości. No cóż, byliśmy roztańczeni, a już za chwilę będziemy zaczytani.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
A w cyklu do słuchania, do czytania zapraszamy na kolejną porcję przygód rodziny Borejków.
Opium w rosole. Czyta Małgorzata Musierowicz. Niedziela, 30 stycznia 1983. W nocy spadł olbrzymi śnieg. Teraz południe. Niebo było już czyste, wysokie, szafirowe i pełne chwały. Mróz, jak triumfalne solo na piszczałce, przeszywał powietrze, a słońce z euforią krzesało w płaszczyznach śniegu całe chmary zimnych, tańczących, oślepiających płomyczków. Człowiek czuł się aż niepewnie, dostając za darmo coś tak świeżego, czystego i bezinteresownie pięknego w tak dużej przy tym ilości. A w ogóle, czy uczciwa osoba ludzka ma prawo tak bezmyślnie cieszyć się urodą świata, który w tej samej przecież chwili zawiera w sobie tyle cierpień, okrucieństwa i zła? Tym mniej więcej torem biegły myśli Maćka Okorzałki, kiedy tak sobie stał po kolana w zaspie przed kościołem dominikanów, w oczach wciąż jeszcze mając obejrzaną przed chwilą czarną szopkę. Stał sobie, oddychał głęboko, patrzał na śniegowe iskry, mrużył powieki i myślał, że przeżywa oto jeden z tych niezwykłych i cudownych dni, kiedy się wie na pewno, iż wszechświat pełen jest absolutnego piękna i doskonałej harmonii, a wszelkie zło i brzydota są tylko dodającą smaku przyprawą, jak szczypta soli w słodkim cieście. Naturalnie wie się te rzeczy również w dni pochmurne i słodne, lecz jakby z mniejszą oczywistością, ciekawe dlaczego. Ruszył z miejsca i poszedł po skrzypiącym, migoczącym, bielutkim śniegu. Wysoki, zgrabny chłopak o bardzo ładnych oczach i bardzo czerwonych uszach. Mroźny wiaterek igrał z jego bujną, jasną czupryną. Ponoszeniem czapki Maciek nie zhańbił się jeszcze nigdy w życiu, od czasów niemowlęctwa, rzecz jasna. Powietrze było dziś jak kryształ, gdyż ruch kołowy w Poznaniu po prostu zamarł z powodu nieprzewidzianych opadów śnieżnych. To też Maciek oddychał sobie z przyjemnością i czuł się tak, jakby go kto systematycznie napełniał gazem rozweselającym. W pewnej chwili zdał sobie sprawę, że odruchowo prostuje zgarbione plecy i wyżej unosi zwieszoną dotąd głowę. Śnieg iskrzył, słońce się jarzyło. Zastanawiając się nad dziwnym wpływem aktualnego stanu ducha na mięśnie szyjne człowieka, jak również analizując czynniki psychiczne motywujące zwieszanie głowy bądź jej podnoszenie i wreszcie dochodząc do wniosku, że przypływy nadziei mają bezpośredni związek ze stanem kręgosłupa ludzkiego i na odwrót, Maciek Ogorzałka dotarł do przejścia dla pieszych, na którym nie zabawił ni chwili. Jezdnia była, jak wymarła, wszędzie pusto, cicho i biało, więc przeszedł ulicę Stalingradzką na ukos. Zanim wszakże dotarł do przeciwległego chodnika, zorientował się, że ktoś go cholera jasna śledzi. Obejrzał się dzieciak. W dodatku dziewczynka. Dziwaczna jakaś, o ile on się znał na dzieciach. Drobna była i chuda, nóżki miała jak zapałki, buzię brzydką, wyrazistą i komiczną, z oczkami jak czarne wiśnie i plackowatymi rumieńcami w kolorze malin. Rozciągając usta w szerokim uśmiechu, szła teraz za Maćkiem krok w krok i wymachiwała rękami, unosiła ramiona lub nimi wzruszała, a przy tym co jakiś czas wybuchała monotonnym, rozdzierającym kaszlem, brzmiącym tak, jakby miała zamiar wycharczeć z siebie płuca. Do Maćka dotarła irytująca prawda, że dziewczynka go przedrzeźnia. Tak jest, bez najmniejszych wątpliwości. Przedrzeźniała jego sposób chodzenia. Oczywiście wiedział o tym, że idąc kołysze się na boki i zbyt mocno wymachuje rękami. Brat mu o tym powiedział, ale to nie znaczy, że przyjemnie mu było wieść za sobą swą własną parodię. W 18 roku życia Maciek wyrósł bujnie, a nagle, kiedy patrzał na swoje ręce, zdumiewało go, że są takie długie, a to samo dotyczyło nóg, które oczywiście były jeszcze dłuższe. Maciek Ogorzałka, romantyk o charakterze eksplozywnym i dość znacznie rozbudowanej ambicji, uważał, że niestety cholerny los skarał go tym wzrostem, że wygląda jak Alicja w Krainie Czarów po zjedzeniu wiadomego ciasteczka i że jest teraz, krótko mówiąc, dziwacznie nieproporcjonalny. Nie był. Sylwetkę miał, że daj Boże każdemu, a do tego twarz kmicica, nos orli, uśmiech ujmujący, a wejrzenie uczciwe i śmiałe. Co zaś do jego sposobu bycia, cechował się on nieco przesadną powagą i godnością, którymi Maciek starannie rekompensował swe wyimaginowane defekty. Zmarszczywszy teraz czarne brwi, Maciek wzruszył ramionami i przyspieszył kroku. Dotarł do końca zadrzewionego skweru. Przez cały czas jednak słyszał za sobą zimny śniegowy chrzęst oraz rzężący kaszelek, który rozlegał się z nieprzyjemną monotonią co kilkanaście sekund. Smarkata utrzymywała doskonałe tempo. Niesamowity dzieciak. Przez cały czas udawało się jej zachować stałą odległość od Maćka. 5 metrów mniej więcej. Z tej też odległości małpowała każdy jego ruch. On w prawo, ona w prawo, on w lewo, ona też. On przystaje, ona jak wmurowana. Odwrócił się ku niej gwałtownie. Stanęła jak wryta. Umknęła wzrokiem. Najpierw spojrzała w niebo, potem na ośnieżone koronkowe drzewa. Zakaszlała gromko jak woźnica, splunęła i z zajęciem poczęła oglądać własne buty. Skończymy teraz z tym idiotyzmem, pomyślał twardo Maciej Ogorzałka. Załatwimy sprawę po męsku.
Kultowa jeżycjada Małgorzaty Musierowicz w interpretacji samej autorki polecają wydawnictwo Labretto, Legimi i Polskie Radio Białystok.
Dziś to już wszystko, co wytropiliśmy dla Was w bajkowych tropach. Liczę na to, że będziecie z nami za tydzień. Magdalena Pietruczak, do usłyszenia.
Pewnego razu Kinga spotkała Wikinga. Mieszkał na obrazku, zrywał się o wrzasku.
Ja wolę moją mamę.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.